Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Janusz Korwin-Mikke i teraz ze znakiem zapytania trochę z Konfederacji ciągle, panie prezesie?
Jestem w Konfederacji oczywiście. Byłem zawieszony przez miesiąc, ale już minęło. Więc...
Aha, okej, więc teraz ma pan status normalnie członka Konfederacji. Dzień dobry, witam panie prezesie w takim razie bardzo serdecznie. Jak zdrowie po pobycie w szpitalu?
No już dobrze, dziękuję.
Super, w takim razie do polityki przechodzimy. Panie prezesie, no w Konfederacji pan jest, ale na jakim etapie jest zakładanie nowej partii? Bo jak rozumiem, dwa tygodnie temu pan mówił, że jednak będzie to robił.
Właśnie w tej chwili otworzyłem komputer, nowe trzy osoby się zgłosiły, także...
To z tymi trzema, jak pan doda trzy do poprzedniej liczby, to jaką mamy wartość? Ilu jest chętnych?
No już tak jest, około 400 w tej chwili.
Około 400 chętnych, no tyle, że trzeba mieć 1000 osób, które popierają, nie muszą to być członkowie, ale 1000 podpisów popierających nową partię, prawda, jeżeli chodzi o rejestrację, to panie prezesie, kiedy w takim razie już konkretne papiery do sądu pan złoży, kiedy ta partia będzie rejestrowana?
No to, jak że tak powiem, stanę całkiem na nogi. Mhm.
To wtedy, ale to w tym roku?
No, na pewno w tym roku, oczywiście.
I jak ta nowa partia będzie się nazywała?
No, oczywiście panu nie powiem, no skąd.
Ale to nie mi, panie prezesie, tylko ja naszym powiem, słuchaczom, widzom.
A jak będę składał do sądu, to okazuje się, że już jest zarejestrowana. Tak?
A no tak, takie historie bywały. Zresztą takie zabiegi to stosowali bywały. Też pana sympatycy. Pana sympatycy też stosowali takie zabiegi wobec innych. Też się zdarzało chyba.
Tak.
Panie prezesie, a jeżeli chodzi o status w Nowej Nadziei, to jak wygląda sytuacja? Bo Konfederacja to jedno, tam był pan zawieszony, a w Nowej Nadziei tam też władza...
Jestem bez żadnych zmian, jestem prezesem, założycielem Nowej Nadziei.
Aha, ale rozumiem, że jak powoła pan nową partię, to z Nowej Nadziei pan odejdzie, tak?
Kiedy wstąpię do Nowej Partii, to oczywiście przestanę być członkiem Nowej Nadziei.
A są jakieś konkretne, znane opinii publicznej postacie, jacyś działacze, którzy z panem razem będą szli teraz tą nową drogą, panie prezesie? Czy może Grzegorz Braun, o którym pan wielokrotnie mówił, pójdzie z panem?
Jaki ciekawski. I personalnie od razu. Personalnie nie będziemy mówić.
No dobrze, jako personalnie nie będziemy mówić, panie prezesie, to o programie to rozumiem, że też nie ma co mówić tej nowej formacji, bo on jest znany w zasadzie, taki jak zawsze. Jest taki jak zawsze, panie prezesie, to trochę o bieżącej polityce.
Znaczy, może teraz, jak już mam mówić o konkretach, to powiedzmy, o co chodzi. Chodzi o to, że Konfederacja była partią antysystemową, przeciwko establishmentowi, prawda, negowała te wszystkie głupoty tam o globalnym ociepleniu, tam o COVID-zie, całe to wszystko, tam równouprawnienie kobiet i tym podobne rzeczy. Natomiast Konfederacja zeszła z tego. Kolega Mędz zaczął przepraszać za swoje poglądy, on nigdy nie był przeciw za zniesieniem podatku dochodowego, on nigdy nie był za likwidacją ZUS-u, prawda, i tak dalej. No, to były standardowe punkty programu, likwidacja ZUS-u, likwidacja podatku dochodowego. No więc w tym momencie musimy przywrócić te punkty.
Czyli Konfederacja, to rozumiem, że zdaniem pana prezesa to już jest dzisiaj mainstream, to już absolutnie nie jest antysystemowa formacja, tylko chce płynąć w głównym nurcie, tak?
Dokładnie tak. Gdzieś w lipcu zaczęła się upodabniać do głównego nurtu i wtedy, proszę zauważyć, nastąpiło tąpnięcie notowań partii. I to moim zdaniem nie dlatego, że kolega Mensen przegrał debatę z panem Petru, tylko dlatego właśnie zaczął się wycofywać z głównych postulatów. Nie tylko tych dwóch, oczywiście, cała kupa. Najważniejsza jest to piątka Mensena. To, że Konfederacja, mając tam 3-4%, awansowała nagle na 8% czy 9%, to był skutek piątki Mensena. I teraz kolega Mensen się wycofuje z piątki Mensena. No.
No ale tam w piątce Mensena, to jeżeli dobrze pamiętam, było nie lubimy gejów, nie lubimy Żydów, tak? To były też takie postulaty,
jest,
tak?
W Polsce jest cała kupa ludzi, która nie lubi Unii Europejskiej, podatku do kowerów, gejów, Żydów i tak dalej. I wycofanie się z tego, no to jest po prostu wstyd.
Ale nie lubimy Żydów, to znaczy jesteśmy antysemitami? Tak to należy rozumieć?
Nie lubimy Żydokomuny w naszym wydaniu. Nie wiem, jak narodowcy. To jest ich problem. Natomiast my nie lubimy tylko jednej gałęzi Żydokomuny. Żydzi dzielą się mniej więcej na na trzy grupy, na Żydów ortodoksów, którzy po prostu wierzą w Boga, modlą się, noszą swoje, prawda, pejsy, kapelusze, to wszystko. I to nikomu nie przeszkadzają. Mamy Żydów przedsiębiorców, kapitalistów, naukowców, prawda, no wspaniała, wspaniali ludzie, którzy budowali również Polskę, prawda. I na końcu mamy Żydokomunę, która nie umie nic poza wrzeszczeniem o socjalizmie i swoich kumpli socjalistów pakowaniu na posady rządowe. I Żydokomuny nienawidzimy.
No ale to jakieś historyczne terminy, jeżeli chodzi o Żydokomunę, no to jak rozumiem nawiązuje pan co do czasów powojennych i do tego, kto w Polsce wtedy miał znaczący też wpływ na
ale zaczęło się,
to gdzie dzisiaj Żydokomuna, panie prezesie?
Zaczęło
jakiś
się
historyczny termin.
Zaczęło się od bolszewików. Jak ja to mówiłem, to nikt mi nie wierzył, ale teraz jak jego ekscelencja Włodzimierz Putin to powiedział, to chyba już ludzie wierzą, że 83% bolszewików to byli Żydzi po prostu, nie byli Rosjanie. Tam byli Żydzi, Polacy, Łotysze. Rosjan, zanim to był jeden, Lenin. To był w jednej czwartej Rosjaninem, w jednej czwartej Żydem, a w połowie Kałmuk.
To panie prezesie, od tych historycznych dywagacji do bieżącej sytuacji przejdźmy od Lenina do Mentzena. Taka dosyć daleka droga, skok wykonajmy. Rozumiem, że pana to szczególnie bolało chyba, że Mentzen to jest pana co, polityczne dziecko?
Tak, no i naprawdę to był dla mnie szok. Oczywiście, póki były wybory, no to siedziałem cicho i nie zabierałem głosu w tej sprawie, tylko lojalnie podtrzymywałem to, co mówił kolega Mentzen, prawda? Ale na przykład, jeżeli Konfederacja głosiła kompletny nonsens, że my z nikim nie wejdziemy w koalicję, przecież to jest nonsens, prawda? No jak to, z nikim nie idziemy w koalicję?
Sam pan to mówił.
Co?
Sam pan to mówił.
Musiałem. W kampanii wyborczej musiałem to mówić. Niestety byłem lojalnym członkiem partii. Ale przecież kto zagłosuje na partię, która jak będzie języczkiem uwagi, to tego nie wykorzysta, tylko doprowadzi do nowych wyborów.
No, nonsens, tak.
Po raz drugi tak sam wynik i co? Po raz trzeci wybory i tak dalej. No, przecież to jest nonsens.
Czyli panie prezesie, w kampanii politycznej opowiadaliście głupoty w kampanii wyborczej?
No niestety tak, na co ja na to poradzę. Nastąpiła jakaś dziwna metamorfoza w tej partii. Zwróćcie uwagę, że jak ja to mówiłem, to zawsze dodawałem w tym ustroju. Mm-hmm. Nie wejdziemy w koalicję. Natomiast gdyby któraś z partii zgodziła się zmienić ustrój, na przykład zlikwidować państwową edukację, prawda, i wrócić do normalności, no to wtedy oczywiście, no przecież po to nasi wyborcy nas głosują, żebyśmy coś w Polsce zmienili konkretnego, mm-hmm. nie?
Panie prezesie, ale przy tym Sławomirze Mentzenie zostając, chodzi mi o tak już o osobistą relację, o ten zawód pana prezesa. To naprawdę jest coś, co pana zabolało?
No, pan wchodzi w moje prywatne uczucia, wie pan, to już lepiej nie...
No, jak pan powiedział, że polityczne dziecko, no to tak gdzieś to się ociera już o sferę taką emocjonalną, prawda? No powiedzenie o jakimś politycznym dziecku.
Ale ja nie ulegam emocjom, przynajmniej udaję, że nie ulegam emocjom. Nie mam żadnych emocji, kieruję się zimną logiką i koniec, mówię panu...
Zimna logika każe panu zniszczyć Mentzena politycznie? Jeżeli on pana teraz tak załatwił?
Tylko ustawić go na właściwym miejscu. Nie, kolega Mentzen się zdecyduje, czy dalej trzyma ten kurs wyborczy, czy wraca do programu partii. Prawda? Za program partii odpowiadam ja. Ja sam uważam, że nie można zmienić programu partii bez mojej zgody.
Mhm, ale to czy dobrze słyszałem, usadzi pan Mentzena, takiego określenia pan użył?
Nie usadzę. Jeżeli kolega Mentzen będzie chciał iść tą drogą, to pójdzie oczywiście.
Okej.
Okay. To jest jego ocena i wtedy się przekona, czy więcej zyskał idąc do centrum, czy więcej stracił, tracąc ludzi, którzy po prostu nienawidzą tego ustroju, bo jest w każdym państwie zresztą, jest to około 15-20% ludzi, którzy nie uznają tego państwa i jeżeli tylko urzędnik państwowy powie, że ziemia jest okrągła, to natychmiast zaczynają wierzyć, że ziemia jest płaska, bo wierzą, że państwo ich okłamuje, oszukuje, co zresztą jest prawdą, prawda? W związku z czym my idziemy do tych rozsądnych ludzi, którzy świetnie wiedzą, że polskie państwo rabuje Polskę, niszczy Polskę, prawda? I okrada Polskę, co najgorsze demoralizuje ludzi, no jeżeli ktoś daje zasiłki bezrobotnym, to jest demoralizacja. No, gdybym ja poszedł do pańskiego syna, prawda, i powiedział, kochany, dostaniesz tam 1000 złotych miesięcznie pod warunkiem, że nie będziesz pracował, wydał mi w mordę, że demoralizuje panu dziecko, prawda?
No nie wiem, on do szkoły chodzi, do szkoły chodzi do drugiej klasy, pewnie byłby zadowolony, jakby nie musiał chodzić do szkoły za tego tysiaka, to myślę, że pewnie poszedłby na taki układ, panie prezesie. No.
To jeszcze tylko zapytam. Mój chodzi już do czwartej, także.
Zapytam jeszcze, panie prezesie, o to, że Konfederacja poszła na rozmowy z premierem Morawieckim. Konfederacja zgodziła się na rozmowy z premierem Morawieckim jako jedyna formacja. Te rozmowy koalicyjne zakłada oczywiście, że nie będzie jednak tej koalicji tworzyła, ale to dobra decyzja?
Tak, oczywiście z każdym trzeba rozmawiać. Ja uważam, że z każdym trzeba rozmawiać, nawet z diabłem trzeba rozmawiać, jeżeli z tego coś dobrego może wyjść. Także oczywiście tylko z tych rozmów no, nie powinnaś, prawda, odchodzić od swojego programu, swoich zasad.
Okej, ale ten rząd z premierem Morawieckim mógłby powstać nawet? Jakąś szansę pan widzi?
Proszę pana, powiem panu szczerze i uczciwie. Jeżeli w tej chwili widzimy szansę na lewicę u władzy, a wygląda na to, że może być lewica u władzy, są na to ogromne szanse.
To prawda.
To ja uważam to, że lepiej zawrzeć sojusz z panem Morawieckim i tym centrum, prawda, jakie ono jest. Jak również zawrzeć sojusz z Platformą Obywatelską, tym centrum i ten, byle lewica do władzy nie. Jak sobie pomyślę, że moje dzieci będą uczone w szkołach homoseksualizmu, prawda, transgenderu.
No nie, no panie prezesie, będą homoseksualizmu uczone w szkole. No chyba, no tak to...
Oczywiście, że tak będzie. Tak. Oczywiście, że tak będzie. W Niemczech tak już jest i ci ludzie, którzy są od pani Spurek, prawda, inne takie, prawda, pani Schering-Wielgus i inne, to tak oczywiście będzie.
To jednym zdaniem i zaraz będziemy jeszcze w internetowej dogrywce rozmawiali, panie prezesie, powinna Konfederacja próbować z Morawieckim tworzyć rząd, żeby powstrzymać rządy lewicy, tak, na dzisiaj?
Powinna zrobić wszystko, by lewica nie doszła do władzy. Nasi wyborcy po to głosowali na nas, żeby lewica do władzy nie doszła.
Bardzo dziękuję, panie prezesie, za tę pierwszą część Sedna Sprawy. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Przed nami jeszcze dogrywka i kilka minut dyskusji z Januszem Korwin-Mikke z Konfederacji.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Janusz Korwin-Mikke cały czas jest z nami. Panie prezesie, to ta zmiana, która nam się szykuje, no ten najbardziej prawdopodobny, niemal stuprocentowo pewny scenariusz, bo wydaje się, że trudno będzie premierowi Morawieckiemu z Konfederacją czy bez Konfederacji powstrzymać rządy Donalda Tuska. Jeżeli on się zrealizuje, to będzie dobra czy zła zmiana? W takich kategoriach pan prezes potrafi to ocenić, czy niewielka różnica, jak pan na to patrzy?
Nie, no różnica polega na tym, że PiS kradło i to nawet więcej niż się kradło za PO, bo oni tak łyżeczką, ale jak się przyłoży milion łyżeczek, no to lepiej jak się ukradnie raz miliard, niż jak milion ludzi ukradnie po 1000, prawda? No bo to oni to wszędzie to wyciągają te pieniądze. Jak raz ukradnąć 1 miliard, no to tam tego. Także to było znacznie gorsze, bo to nieuczciwe, okropne, ale w porównaniu z tym, co nam szykuje Unia Europejska, no to jeszcze jest, jak ci mogę, trudno, niech kradną, ale przynajmniej mieli bronić. Tylko, że oni nie bronili. Przypominam, że jego ekscelencja Mateusz Morawiecki przecież podpisał ten cały pakt klimatyczny, prawda, tam lata temu czy ileś.
No ale to mają być kolejne teraz zmiany traktatowe. One dłuższej perspektywie, co prawda, to wszystko się będzie działo, no ale ma się dziać chyba.
No nie, no właśnie już 2 dni temu przegłosowano, prawda?
No nie, no to Parlament Europejski, panie pośle, panie prezesie, to nie jest wiążące w żaden sposób.
Oczywiście.
Parlament Europejski nawet, to nie jest nawet początek inicjatywy ustawodawczej, to jest tylko wola Parlamentu Europejskiego, nic więcej.
Ja jestem przekonany, że to nie wejdzie w życie. Bo przypominam, że kiedyś, nie wiem, czy państwo to pamiętają. Nie państwo to pamiętają, ale kiedyś uchwalono Konstytucję Europejską.
No tak, no została odrzucona potem.
Jak uchwalono Konstytucję Europejską, to ją nawet wsadzono w kapsułkę i wysłano w kosmos, żeby Marsjanie i mieszkańcy Aldebarana dowiedzieli się, jak wspaniała konstytucja jest na Ziemi. No i już przy pierwszych 2 głosowaniach we Francji i w Holandii to odrzucono.
Jakiś 2007 rok, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, 2007? Szósty?
Nie pamiętam, w którym to było roku, ja nie mam pamięci do daty.
Mniej więcej tak, jakieś 15 lat temu. No to, znaczy, i teraz uważa pan, że będzie taki sam los tych reform traktatowych, tak?
Tak. Po prostu poszczególne rządy nie będą chciały stracić władzy, no bo jeżeli władzę przejmie Unia, no to rządy ją stracą.
Prawda? Ale wtedy to była konstytucja, panie prezesie, ale była konstytucja, a potem traktat lizboński, trochę inaczej to się nazywało, ale część rozwiązań traktat lizboński konsumował tej konstytucji unijnej.
Ale jest jedna. Proszę, prawda jest taka, że nikt tego traktatu nie przeczytał, ponieważ ten traktat jest w formie konstytucji, która jest niezrozumiała i on jest w formie poprawek do konstytucji.
Ale ja wypraszam sobie, kiedyś czytałem ten traktat. Nie wiem już, w jakiej to było formie dokładnie, ale kiedyś go czytałem, wtedy jak był uchwalony.
Możliwe, natomiast ten traktat się różnił jednym podstawową rzeczą od konstytucji. Konstytucja nie przewidywała możliwości wyjścia z Unii Europejskiej. A traktat przewiduje i, jak wiadomo, Wielka Brytania z tego skorzystała.
Panie prezesie, to trochę teraz o Argentynie porozmawiajmy jeszcze na koniec, bo myślę, że to jest ciekawa historia. Czy to jest na żywym organizmie taki test na bardzo dużym państwie? To nie jest jakieś państewko, tylko potężny kraj w Ameryce Łacińskiej. I czy to będzie taki test na żywym organizmie idei libertarianizmu, jak się będzie sprawdzała?
Ja panu powiem, że ja po prostu prywatnie panu mówię, że nie wierzę w to, że jego ekscelencja Xavier Milei to zrobi. Będą potężne opory, strajki, pamiętaj, że związki zawodowe są w rękach peronistów, prawda, więc będą potworne opory, biurokracja. Tak samo jak w Polsce, przecież jak były strajki górników, to przecież związki zawodowe kadra, czyli dyrektorzy to opłacali, prawda, bo to było w interesie kadry dyrektorskiej. Także to będzie robione przez tych biednych, głupich ludzi. Natomiast problem polega na czym innym. Ja mam jeszcze straszne podejrzenia, że będzie to samo, co z jego ekscelencją Włodzimierzem Zełenskim. Mało kto pamięta, że jego ekscelencja Włodzimierz Zełenski szedł do wyboru też z hasłami libertariańskimi. I hasło, że zawsze pokój z Rosją. I nie zrobił tych reform libertariańskich, dlatego że mu parlament nie pozwolił. To jest prawda. On chciał. I jak tylko chciał ziemię sprywatyzować, to od razu były strajki, protesty i grozili mu powyrywaniem rąk i nóg. No. Także tego nie zrobił, a za to wdał się w wojnę z Rosją.
Chyba nie on się wdał, tylko Rosja wypowiedziała mu wojnę. Rosją.
Rosja proponowała mu dwie rzeczy, żeby Ukraina się zobowiązała, że nie wejdzie do NATO i że nie będzie rozmieszczać na swoim terytorium broni, z których można zaatakować terytorium Rosji. I tylko tyle. Gdyby Zełenski te proste warunki, moim zdaniem, absolutnie do przyjęcia przyjął, to by nie było wojny.
Nie wiem, czy takie proste warunki, pozbawianie swojego kraju możliwości obrony faktycznie w długiej perspektywie, panie prezesie, czy to jest takie z perspektywy Ukrainy faktycznie proste i sensowne warunki?
Anglicy, tak samo jak Anglicy w 1939 roku podpuścili Polskę, mówiąc, że dacie radę Hitlerowi, prawda, przyjmijcie nasze gwarancje i pójdźcie na wojnę z Hitlerem. Tak samo tutaj Anglicy podpuścili jego ekscelencję Włodzimierza Zełenskiego, żeby nie przyjął, prawda? Nie wchodził w układ.
A do tej Argentyny, na krótko wracając, nie uda się ten eksperyment, tak? Jak rozumiem pana zdaniem?
Obawiam się, że z całego tego eksperymentu zostaną dwie rzeczy. Argentyna nie wejdzie do BRICS-u, a miała 1 stycznia wejść do BRICS-u i zrobi dolaryzację gospodarki. Otóż hasło jego ekscelencji Xaverego Milei, żeby wysadzić w powietrze bank centralny, jest oczywiście słuszne, bo to jest źródło, tak samo jak NBP jest pompą ssącą w Polsce, która okrada ludzi z pieniędzy. Tylko, że jeżeli okradał bank centralny ludzi i dawał to rządowi, bo to rząd potem brał te pieniądze, to z tego 40% rozkradał i marnował, ale 60% wracało do Argentyńczyków. Mhm. Natomiast jak zrobią dolaryzację...
No to będzie amerykański bank centralny.
Fed też okrada ludzi, okrada wszystkich posiadaczy dolarów, z tym, że te pieniądze już do Argentyńczyków nie trafią. Będą okradali na znacznie mniejszą sumę, ale te pieniądze do nich nie trafią. Więc per saldo to się może opłacić, może nie, ale w każdym razie jest to w interesie Stanów Zjednoczonych. No i obawiam się, że z tego wszystkiego, z tych wszystkich reform zostanie tylko dolaryzacja i nie wejście do BRICS.
Panie prezesie, to jeszcze tak na koniec, może wróćmy do tych pana relacji z politykami Konfederacji. Czy Sławomir Mentzen pożałuje tego, jak potraktował Janusza Korwin-Mikkego? Swojego patrona.
To już jest jego problem. Być może...
No nie, pytam, czy pana zdaniem historia, czy wydarzenia w kolejnych miesiącach sprawią, że...
Pan się domaga, żebym wdał się, siedział w mózgu kolegi Mentzena. Być może celem kolegi Mentzena było rozwalenie Konfederacji. I to było właśnie po to, żeby Konfederację rozwalić. Po to, żeby nie stanowiła konkurencji dla PiS-u na przykład. Mhm. No przecież chcę panu przypomnieć, że wielce czcigodny Jarosław Kaczyński wyraźnie mówił, że on może zawrzeć koalicję z Konfederacją, byle bez Brauna i
Ale pan poważnie w to wierzy, że Mentzen może mieć takie zadanie, że jest, nie wiem, koniem trojańskim?
Jest to tak nielogiczne to, co robi, że za tym się musi kryć coś dziwnego, o czym ja nie wiem.
Że Mentzen ma za zadanie rozwalenie Konfederacji, że jest agentem PiS-u w Konfederacji, panie prezesie?
Nie mam pojęcia, nie chcę rzucać oskarżeń, natomiast jego zachowanie jest nielogiczne absolutnie. Nielogiczne absolutnie, niewytłumaczalne w tym jest. Musi za tym coś kryć, nie wiem co.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Dobrego dnia, dobrego weekendu, życzę i dużo zdrowia przede wszystkim.
Dziękuję bardzo wzajemnie.
Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji był naszym gościem. Dobrego dnia państwu. Też życzę dobrego weekendu. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Radio Plus. Sedno sprawy.